Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Milena Pacuda jest odpowiedzialna za treści merytoryczne w projekcie Narodowego Centrum Kultury Zakończenia Wspólne. To jest projekt dla dzieci i młodzieży, który pomaga w rozwijaniu refleksji nad przemijaniem, stratą i nad nowymi możliwościami. Milena była także prelegentką w spotkaniach wzmacniających dla edukatorów z całej Polski w ramach projektu Barwy Wspólne, realizowanego również przez Narodowe Centrum Kultury. Katarzyna Sanocka, dzień dobry. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Dziś przed nami rozmowa ważna, istotna, myślę, że też potrzebna. Porozmawiamy o tym, jak rozmawiać o śmierci, jak rozmawiać o dobrej śmierci, jak rozmawiać o żałobie i czy w ogóle o tych tematach rozmawiać potrafimy. Witam serdecznie Sylwię Grzegżółkę z Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury, ale dziś w prywatnej roli.
Cześć. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest z nami też Milena Pacuda z Instytutu Dobrej Śmierci, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja na początek pomyślałam sobie, że to zestawienie Instytut Dobrej Śmierci, kiedy pierwszy raz usłyszałam, że istnieje taka organizacja, to poczułam, nie wiem jak to nazwać, ale coś w rodzaju zgrzytu pomiędzy słowem dobra a śmierć. I myślę, że to nie jest odosobnione odczucie, ale jednak ona może być dobra i dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób sprawić, by dobra była. Sylwio, ty straciłaś męża, twój mąż zmarł rok temu, z tego co wiem, i chcesz podzielić się z nami takim doświadczeniem na pewno bardzo trudnym. Trudno sobie nam nawet je wyobrazić. No ale jednak zapytam cię, może trochę odważnie na początek, czy śmierć Tomka to była dobra śmierć?
Bardzo odważne pytanie. Staram się myśleć, że wiem, że była dobra. Dobra na tyle, na ile mogła być dobra. Mam na myśli to, że w momencie, kiedy pogodziliśmy się z tym, że ta śmierć nadchodzi, mam takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co się dało, żeby dobrze ją przeżyć. Bardziej myślę o tym, że przeżyć to, co nas czeka, jak przygotować dzieci. Mamy dwójkę małych dzieci.
W jakim są wieku?
Niebawem 5 i niebawem 7 lat. Dziewczynki będą miały. To jest bardzo, bardzo ważne i trudne pytanie, bo Tomek zmarł młodo, miał 41 lat, więc ciężko powiedzieć, żeby dobrą śmiercią była śmierć młodego człowieka, który rzeczywiście był dobrym człowiekiem, dobrym tatą, wspaniałym partnerem. Jednak myślę sobie, że jak myślę sobie o dobrej śmierci, to też o tym, co wokół tego, czyli jak to mogło wpłynąć na nas, jak to wpłynie na naszą przyszłość, jak na mnie, na dzieci, takie elementy.
Do twojej historii oczywiście zaraz wrócimy. Milena, to w takim razie ciebie zapytam, co w ogóle oznacza dobra śmierć i czy ona dobra być może? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
Ja myślę, że ten instytut i ta cała inicjatywa Instytutu Dobrej Śmierci powstała po to, żebyśmy mogli rozmawiać w ogóle o śmierci, bo ta śmierć jest, chociaż myślę, że wielu z nas to nie jest łatwe konfrontować się z tą myślą, że ta śmierć jest obecna, że dotyczy wszystkich ludzi, że w perspektywie czasowej będzie dotyczyć naszych bliskich i nas samych, więc to, co robimy w Instytucie, no to właśnie próbujemy rozmawiać z taką czułością, delikatnością, wrażliwością o tym, że ta śmierć jest i właśnie ona, myślę, że zniknęła z takich przestrzeni ten temat, że przestaliśmy o tym rozmawiać, że inaczej wyglądają pochówki, inaczej wygląda żałoba, a kiedy zaczynamy rozmawiać na ten temat, no to robimy krok ku oswojeniu tego tematu. Zaczynamy, mam poczucie, że teraz się to zmienia, że coraz więcej o tym rozmawiamy. Zaczynamy rozmawiać o tym też z naszymi dziećmi, z naszymi partnerami, z naszymi rodzicami. I myślę, że to jest jakoś ogromna wartość, bo moje doświadczenie, ale nie tylko moje, pokazuje, że im że im bardziej oswajamy ten temat, to jednocześnie możemy bardziej docenić to, co jest tu i teraz. Bardziej cieszymy się życiem, bardziej doceniamy to życie. Wiemy, że jesteśmy tutaj na chwilę, że to jest rodzaj przygody, czasem bardzo trudnej, ale wartej przeżycia. Tak, więc taka jest idea. Nie jestem pewna, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
Myślę, że tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Chyba o to w tym chodzi. Milena powiedziała ważną rzecz o tym, że uczymy się może coraz bardziej o śmierci rozmawiać. Sylwia, jak było w waszym przypadku? Ty z Tomkiem rozmawiałaś o tym, co się wydarzy, bo myślę sobie, że my cały czas boimy się. Generalizuję trochę, ale myślę, że tak jest. Kontaktu w ogóle z osobami na ostatnim etapie życia, że my nie wiemy do tej pory, nikt nas tego nie uczy, nikt nie mówi nam, jak rozmawiać, jak podejść. Sami sobie nie potrafimy poradzić, a przecież dobrze byłoby, gdybyśmy byli też wsparciem. Czy to jest w ogóle możliwe?
Od momentu diagnozy choroby minęło 2,5 roku, zanim Tomek odszedł, więc przy pierwszej wznowie, po około roku, już wiedzieliśmy, że warto rozmawiać. Chcieliśmy wiedzieć po prostu, że ja chciałam wiedzieć, jak Tomek chciałby być pochowany, gdzie. Pomimo, że i rodzice nasi, teściowie byli zaskoczeni, że my w ogóle rozmawiamy. Tak jakbyśmy chcieli, żeby to się zadziało. Albo może bali się, że to się zadzieje. A my właśnie oswajaliśmy się z tym, że każda choroba onkologiczna, szczególnie w tym przypadku czerniaka złośliwego, bardzo podstępnej i poważnej choroby, nie oszukiwaliśmy się po prostu. Rozmawialiśmy, żeby po prostu wiedzieć, żeby się przygotować, jeżeli tak będzie. Myślę, że te rozmowy bardzo nam pomagały. I rozmawialiśmy o tym, że to mogą być ostatnie święta, więc chcemy je spędzić tak jak
chcecie.
Tak jak chcemy. I na przykład na jedne wyjechaliśmy za granicę, gdzie było ciepło, gdzie na plaży śpiewali jakieś takie piosenki bardzo, bardzo zabawne, a jednocześnie my cieszyliśmy się, że jesteśmy we czworo i robimy po swojemu. I jakoś... Jak jechałam tutaj, pomyślałam sobie, że chciałam powiedzieć o tym, że dużo robiliśmy tak w zaufaniu do siebie samych, zgodnie z intuicją. W ogóle wydaje mi się, że jak myślę sobie o żałobie, o przeżywaniu, o przygotowaniu, o rozmowach z dziećmi, o towarzyszeniu różnym osobom, które tak samo jak i ja przechodzą tą stratę, to ja dużo czułam w tym właśnie takiej intuicji i zaufania do siebie, żeby robić tak, jak czuję. Chociaż to nie było łatwe, szczególnie na początku, kiedy właśnie te różne tradycje, przyzwyczajenia, szczególnie osób, które są od mnie starsze, które nie były, no, na przykład było im trudno zaakceptować, w jaki sposób ja podchodzę na przykład do pamiętania o Tomku. W pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach.
Na czym ta różnica pokoleniowa polega, tego pamiętania?
Na przykład ja rozmawiałam z Tomkiem o tym, że nie będę chodziła na czarno. Chociaż to jest zabawne, bo dzisiaj właśnie jestem, ale dlatego, że chcę i to jest mój wybór. Ale bardzo szybko po prostu ubierałam się kolorowo, tak jak zresztą zaczęłam się ubierać dzięki niemu i kocham kolory. 2 tygodnie po śmierci Tomka byliśmy w Fundacji Stopociech na jesiennym koncercie z dziewczynkami, gdzie wszystkie byłyśmy ubrane na ciemno, bo taka była potrzeba dziewczynek. Powiedziały, że chcą ubrać ubrania, które miały na pogrzebie. I zaskoczyło mnie to, ale zrobiłyśmy to. I byłyśmy na tym koncercie, bo to były kupione bilety po prostu wcześniej. I nie wiem tak do końca, czy sama bym się odważyła kupić. Zastanawiałam się, czy pójść, ale poczułam, że muzyka bardzo nam towarzyszyła, znaczy od zawsze, tak? Po prostu muzyka mnie relaksuje, dziewczynki też. I to obecność tam sprawiła, że my lepiej się czułyśmy. Był z nami nasz przyjaciel ze swoimi córkami. Potem poszliśmy na pizzę. Robiliśmy takie rzeczy, które wiem, że Tomek, czy dziewczynki też tak mówią, że wiemy, że tata byłby szczęśliwy. I obiecałam, że będę po prostu szczęśliwa. Oczywiście żałobę trzeba. Właśnie nic nie trzeba, ale żałoba jest.
Ja pomyślałam, że dla żałoby warto zrobić miejsce. Tak, nawiązując do twoich słów.
Sylwia mówi o czymś bardzo ważnym, o tym, że strata i żałoba to jest coś tak niewyobrażalnie trudnego, że każdy sposób, aby pomóc sobie, wydaje mi się, przeżyć tę stratę, według tego, jak my to czujemy, jest dobry. Sylwia powiedziała o tym, że jakby przestała trzymać się też tych narzuconych schematów i stereotypów, które gdzieś funkcjonują. To jest jakaś część też edukacji, prawda? I takiej dużej zmiany w myśleniu o żałobie. Jak ty to, Mileno, widzisz z perspektywy też waszej działalności?
Mhm. Tak. W takim myśleniu i rozumieniu tego procesu żałoby odchodzimy już od... Kiedyś sporo się mówiło o tych etapach żałoby, że one tak przychodzą jeden po drugim i że one są takie schematyczne. Myślę, że doświadczenie nie potwierdza jednak tego i że każde doświadczenie żałoby ma jakieś elementy wspólne, ale tak naprawdę jest bardzo indywidualnym doświadczeniem. I tutaj Sylwia opowiedziała o swojej potrzebie, czy potrzebie też córek, że krótko po śmierci potrzebowały wyjść do ludzi, czy iść na koncert, czy ubrać się w jakiś określony sposób. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sprawdzać, czego ja właściwie teraz potrzebuję. Czy właśnie towarzystwa ludzi, muzyki, dobrego jedzenia, czy raczej ciszy, spokoju, spaceru w lesie. I myślę, że nie ma jednego wzorca na przeżywanie straty, nie ma jednego wzorca na przeżywanie żałoby, nie ma też jednego wzorca na to, jak rozmawiać czy wspierać dzieci w żałobie. Myślę, że jest parę takich ważnych punktów, o których warto pamiętać, które warto uwzględniać, ale ta żałoba dzieci też jest bardzo różna. I dzieci tą żałobę w różny sposób przeżywają.
Sylwio, twoje dzieci przeżywają, przeżyły, będą pewnie jeszcze przeżywać. Jak ty sobie z tym poradziłaś?
Pytasz o sposoby, mm-hmm. tak? Jakie
tak.
Być może...
Jeżeli możesz się nimi podzielić.
Tak, tak, właśnie. Czuję, że jestem tutaj właśnie po to i mam ogromną potrzebę podzielenia się różnymi doświadczeniami. Bardzo wspierała mnie na etapie ostatnich miesięcy choroby Tomka i do tej pory wspierała mnie pani psychoonkolog Ola Dryzner, z którą rozmawiałam na każdy możliwy temat, wątpliwość i te momenty wspierania, które się zmieniały właśnie, bo były dni, miesiące, tygodnie, które bardzo się od siebie różniły. I my na bieżąco byłyśmy w kontakcie i miałam takie różne pomysły od niej, które mogłam realizować albo mogłam troszeczkę modyfikować, tak? Według swojej intuicji. I może podam przykłady. Wprowadziłyśmy taki rytuał świeczuszki w kuchni, którą zapalałyśmy dla taty. Było zdjęcie, które mieliśmy wspólnie zrobione we czwórkę, takie z Instaxa, i one trzymały. I każda miała swoją świeczuszkę. Mówiły coś do taty, dziękowały za coś danego dnia, bo to było zazwyczaj wieczorem. Albo mówiły, że kochają, albo że tęsknią. Więc jakby czasami mówiły na głos, czasami mówiły po cichu albo w myślach, więc dawałam też przestrzeń na to, że być może nie chcą tego powiedzieć w mojej obecności. I jakby zmuchałyśmy świeczkę i szłyśmy spać, tak, czy tam czytać na przykład. To je bardzo wspierało. I nie ukrywam, że wielokrotnie sama też płakałam w tych momentach. I płakałam przy dzieciach. Miałam dużo takiej informacji zwrotnych, że ja powinnam być silna. Powinnam być silna przy dzieciach, nie powinnam pokazywać, że nie daję rady, nie powinnam płakać przy dzieciach. I to nie były rady od pani psycholog oczywiście, żeby była jasność, tylko raczej z otoczenia, czyli powinnaś wrócić do pracy jak najszybciej, zagadać tą śmierć, tak? Nie ma sensu jakby... Znaczy...
To nie zadziała.
Po co być tak długo na zwolnieniu? Będziesz miała zajęcie. A ja wtedy właśnie wracałam do tego zaufania, do tej intuicji, że ja po prostu czuję, że na razie nie jestem w stanie wrócić do pracy. I ze strony NCK miałam ogromne wsparcie. To dla mnie było naprawdę wspaniałe, że wiedziałam, że mogę wrócić w momencie, kiedy będę gotowa. I mi pani psychoonkolog i pani psychiatra, bo też korzystałam w pewnym momencie ze wsparcia pani psychiatry, powiedziała, że gdybyś ty nie chciała wstać rano i zająć się dziećmi i jakby żyć, kontynuować, przeżywać żałobę, to ja bym powiedziała, żebyś poszła do pracy. Ale tak dużo było spraw jeszcze do załatwienia, do uporządkowania, do zadbania o dzieci, o siebie, w tym wszystkim, że żeby był ten czas na przeżycie tych pierwszych tygodni, pierwszych miesięcy, ja po prostu czułam, że chcę być. Chcę być i mieć siłę dla dzieci. Bo czułabym się niewystarczająca jako mama, jako pracownik. Też stresowałam się ilością rzeczy, które jest do załatwienia wokół, bo to jednak jest naprawdę bardzo dużo spraw. Także ja zaufałam sobie i też praktykowałam wdzięczność. To jest, wydaje mi się, takie dosyć teraz popularne określenie, ale nauczyłam się tego z małymi dziećmi, że patrzymy na wiewiórki, na liście. Każdy dzień przeżywamy, patrzymy, co jest dobre i to dalej jakby kontynuowałam, tak? Czyli i w chorobie, która trwała i na różnych etapach, kiedy na przykład mąż był po radioterapii, to już było tak bardzo widoczne i dla dzieci, i dla nas, tak? Że już nie bawi się piłką, już pewnych rzeczy nie będzie robił. Już jakby dziewczynki traciły te aktywności z tatą, czyli już czuły, że coś się zmienia, to staraliśmy się patrzeć na to, co jest dobre po prostu, tak? Że na przykład możemy pójść na dobre jedzenie razem.
Tak. Ile siły potrzeba, żeby w ten sposób funkcjonować? Milena, to jest ta przestrzeń, o której mówiłaś, prawda?
Tak, ale to właśnie, Sylwia, ty opisujesz to, o czym wspomniałam na początku, że to uznanie tej śmierci, wizji tego, że prawdopodobnie twój mąż za jakiś czas odejdzie, umrze, pozwalało, myślę, że to jest jednak jakiś rodzaj pracy i sztuki, żeby zbliżając się do tego pożegnania, do tego końca, jednocześnie jakoś swoją taką wrażliwość ukierunkować na to, co dobre, co wartościowe, na te małe, drobne rzeczy, na te jesienne liście, na ten wspólny czas, na dobre jedzenie, na wyjazd, że to jest naprawdę... To pokazuje twoje doświadczenie, że kiedy ta śmierć nie jest zagadana, wyparta, schowana, to że jednocześnie otwiera się w nas taka zdolność do przeżywania tego życia pełniej. A jeszcze chciałam się odnieść do tego właśnie tematu, jak opowiadałaś o twoich córeczkach, które właśnie stworzyłyście taki rytuał jakoś kontaktu z tatą czy pożegnania. Ja myślę, że to też wymaga od nas dorosłych takiej odwagi do tego, żeby naprawdę być w tym temacie, czyli mówić o nim, pokazywać emocje, właśnie nie uciekać i nie zamykać tego tematu, chwilę po pogrzebie, tylko właśnie trochę zaprosić temat straty, temat żałoby, temat emocji do naszego domu, że to nie jest jedna rozmowa czy jedna uroczystość, tylko raczej taka gotowość nasza do rozmawiania, do zajmowania się tym tematem wtedy, kiedy pojawi się taka potrzeba, taka okazja, kiedy pojawią się uczucia, to naprawdę myślę, że jest ważnym krokiem. Czyli kiedy my dorośli mamy gotowość, żeby naprawdę ten temat jakoś w sobie pomieścić. A okazji do tego, żeby rozmawiać o przemijaniu, stratach, to naprawdę jest bardzo wiele i można to robić właściwie od początku. Tak zwracam się tutaj do rodziców, do opiekunów, dziadków, że do rozmawiania o śmierci i o stracie nie potrzeba jakichś dużych strat, że to z okazji mamy naprawdę sporo, żeby oswajać ten temat. Nie wiem, nawet jesień, zmiana, przemijanie, znaleziona, nie wiem, martwa biedronka albo martwa mysz polna, że to są takie okazje, żeby ten temat jakoś wprowadzać i oswajać. My dorośli ten język wokół śmierci. Część osób mówi o tym, że nawet trudno im wypowiedzieć, że nie wiem, ta mysz nie żyje, czy że ktoś umarł. I że takie małe, drobne okazje mogą być takim no właśnie zaproszeniem.
Wydaje mi się, że właśnie te słowa, tak? Czyli ta obawa przed tym, że jak powiem, to co? To znaczy, że to naprawdę się zadziało. Wydaje mi się, że właśnie dzięki temu na przykład, że dziewczynki dużo mówiły i miały do tego przestrzeń, bardzo im pomagało. Oczywiście byłam też w kontakcie z psychologami dziecięcymi, czytałyśmy książki, czytałyśmy też książki, kiedy Tomek chorował. Mieliśmy taką książkę, Ostatni dżem babci, to było o odejściu dziadka czy babci. Bo ja byłam przekonana, że będziemy najpierw żegnać któregoś z dziadków albo babci. Dostaliśmy też od przyjaciół podczas pogrzebu książkę Puste miejsce po zajączku. I czytałyśmy też ją teraz w sobotę z młodszą córką. I tam jest takie piękne określenie, że jest taka pustka po tym zajączku. I dla obu dziewczynek to rok temu było takie bardzo wspierające, że jest ta pustka po tacie. I powoli ją zapełniamy wspomnieniami. I ta czarna pustka po zajączku robi się taka kolorowa, właśnie jak te wszystkie ubrania, jak te wszystkie rzeczy, które robimy. Chodzimy na koncerty, cieszymy się życiem, słuchamy muzyki, tańczymy, w ogóle też właśnie ruch, taniec. Ja z dziewczynkami też staram się nawet w domu, rozwieszając pranie, po prostu wiemy, że nas to wspiera, tak? Po prostu wyrzucamy z siebie ten nadmiar emocji pewnie też. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie ważne było, żeby pokazać dziewczynkom i sobie, że śmierć Tomka nie jest końcem relacji naszej. I właśnie to, że rozmawiamy. Dziewczynki na przykład zapinają pas w samochodzie dla taty i na przykład kładą w moją torebkę i mówią, że tata będzie trzymał torebkę. Tata z nami jedzie. Jeżeli oczywiście ktoś jedzie inny, to nie. Ale jeżeli jest puste miejsce obok mnie, one zapinają pas i pilnują tego. Czy odpinają, zapinają. I czują, że tata jest z nami wtedy, kiedy o nim myślimy. I mam takie poczucie, że miłość, żałobę nosimy w sercu. Stąd właśnie to, czy ja się ubiorę na czarno, czy na kolorowo. Czy posłucham muzyki, czy spotkam się z przyjaciółmi, to nie oznacza, że nie cierpię i nie tęsknię. I przez ten rok, tak jak powiedziałaś, były różne momenty i mi się wydawało, że już wakacje, prawie po roku, to będzie już tak prosto. Że to tak już szybko minie. Tak mi się wydawało. A były te momenty wakacje, kiedy właśnie to poczucie, że nie możemy dzielić wyjazdu nad morzem z Tomkiem I dojeżdżamy nad morze i dziewczynki rysują wielkie serce na plaży i piszą tata i aniołka rysują obok. No, ciężko jest nawet to skomentować, bo pojechałyśmy tam odpoczywać, a ja czułam, że właśnie, że to jeszcze trwa i to trwa i to jest bardzo mocne odczucie, kiedy czujemy, że nie możemy być tam razem. Nie możemy się cieszyć z tego zachodu słońca, z tego fajnego pensjonatu, animacji, dziewczynki szczęśliwe, a jednocześnie smutne, bo nie ma tam taty z nimi.
Myślałam, że pojechałyście odpoczywać, ale faktycznie pojechałyście przeżywać i że to jak najbardziej ma prawo być, kiedy urlop to jest też taki czas, kiedy właśnie no, odkładamy te codzienne zajęcia, szkoły, przedszkola, śniadaniówki, robi się więcej przestrzeni i pojawia się ta przestrzeń na przeżywanie i ja myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo cenne, chwilami bardzo trudne, ale wspaniale, że to się jakoś zadziało. Tutaj tak może powiem taki kawałek edukacyjny, psychoedukacyjny, że właśnie często osoby w żałobie mówią, że miały poczucie, że ta żałoba w jakimś stopniu się domknęła, że już wyszły na prostą, że ten ból nie był już taki dojmujący i potem chwila, moment i to potrafi wrócić z całą mocą, z całą siłą i jakoś tak chciałabym uspokoić, że to absolutnie nie jest krok do tyłu, tylko że to jest naturalny etap, że gdzieś czasem żałoba schodzi na chwilę, na dalszy plan po to, żeby wrócić no, i być przeżyta.
Słuchajcie, wynotowałam sobie takie zdanie i specjalnie je zacytuję w takiej formie, w jakiej przeczytałam je na stronie Instytutu Dobrej Śmierci. Czytając o tym, czym się zajmujecie, wpływ rytuału czuwania i pożegnania na proces żałoby. I pomyślałam sobie, że to jest tak bardzo ważne, to co mówi Sylwia o rozmowach, o tych przygotowaniach do tego, żeby później przeżywać i przeżyć, a może przeżywać przez całe życie tę stratę. Jak to jest ważne, to co dzieje się przed śmiercią, dla tego, co dzieje się po stracie i po śmierci bliskiej osoby. Macie taką refleksję?
Ja czuję, że mi to bardzo pomogło. Z rozmów właśnie z moją panią psychoonkolog jakby sama odczułam i doszłam do takiego wniosku, że ja już troszeczkę przeżywałam żałobę jeszcze za życia Tomka. To brzmi dziwnie, jak to mówię na głos. Ale tak rzeczywiście było. Wydaje mi się, że to mi pomogło też stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom, wspierać córki, bo wydaje mi się, że taka nagła, niespodziewana śmierć, na przykład męża, byłaby dla mnie, no to oczywiście hipotetycznie, ale czuję, że byłoby mi bardzo, bardzo trudno. A to przygotowanie się, jakkolwiek to brzmi, pomogło mi.
No tak, kiedy mamy do czynienia z taką chorobą, chorobą nowotworową, ale też z innymi, no to z jednej strony towarzyszy temu często ból fizyczny, też psychiczny, a jednocześnie no właśnie ten rodzaj oswajania straty jest jakoś rozłożony w czasie, bo pewnie te pomniejsze straty doświadczyliście jeszcze przed śmiercią, tego, że właśnie, nie wiem, Tomek ma mniej siły, nie może już pewnych rzeczy robić, nie wiem, prowadzić samochodu, a potem
wziąć na barana na przykład.
Wziąć na barana, grać w piłkę, a potem właściwie to może tylko już leżeć, czy nawet trudno porozmawiać. I no właśnie trudno jest powiedzieć i jakoś nie czuję, żeby to było warte, czy co jest trudniejsze, ale tak, w takiej sytuacji, kiedy te straty są w jakimś sensie rozłożone w czasie, ale też jest taki wielki dar, że można się pożegnać, że można powiedzieć te najważniejsze słowa, można jeszcze nacieszyć się tą miłością, tym ciepłem, to jest na pewno wielki dar. Więc to jak najbardziej jest, jest ważna sprawa i pomaga dobrze przeżyć żałobę. Kiedy my mamy takie poczucie, że dobrze pożegnaliśmy tą osobę i za życia, ale też, też po śmierci, bo coraz więcej mówi się o tym, jak ważny jest też, jak ważny jest dobry pogrzeb, jak ważny jest ta, że ta uroczystość, to jak my tego doświadczymy, czy ona jest zorganizowana w zgodzie z życzeniem tej umierającej czy zmarłej osoby, ale też w zgodzie z nami, to naprawdę ma znaczenie. I myślę, że też w kwestii właśnie obecności dzieci, myślę, że różne na przestrzeni lat były różne takie tendencje, a myślę, że teraz coraz więcej się mówi o tym, że dla dzieci to też może być bardzo ważne i dobre doświadczenie, pod warunkiem, że my jakoś zadbamy o te dzieci. I to naprawdę warto poświęcić czas temu, żeby dziecko, które ma przed sobą właśnie taką uroczystość pogrzebową, dobrze przygotować, żeby je dobrze zaopiekować, tak żeby to było dobrym i wzmacniającym doświadczeniem, a nie jakimś naruszającym czy traumatycznym, bo myślę, że nasze pokolenie, czy pokolenie naszych rodziców ma takie bardzo trudne też doświadczenia z pożegnań i że to bym nazwała takim doświadczeniem urazowym, które nie wspiera w przeżywaniu żałoby.
Ja bym chciała wrócić do twojego pierwszego pytania, bo tak mnie zaskoczyło, że dopiero teraz ułożyło mi się w głowie i dlatego mam poczucie, że to była dobra śmierć, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, podjęliśmy się każdego możliwego leczenia, zebraliśmy pieniądze na leczenie w Izraelu, ogromnym nakładem sił, przyjaciół, rodziny, bliskich i dalszych osób. Zrobiliśmy wszystko, a jednocześnie na koniec to całe pożegnanie było bardzo dobre. Ja miałam poczucie, że ciocia Tomka, która jest pielęgniarką, zadbała o Tomka, pomogła mi. Dla mnie to jest w tak młodym wieku przeżycie tego doświadczenia, zadbanie o ciało, chciałam powiedzieć o szczegółach, no wiadomo, jakby po prostu założenie, nie wiem, wenflona, tak, czy po prostu miałam po prostu wsparcie, które sprawiło, że to pożegnanie, w tym pożegnaniu była przestrzeń na to, żeby poleżeć, porozmawiać, poprzytulać się, popłakać. Dziewczynki posiedziały z ciocią Bożenką, śpiewały tacie, położyły takie wycięte aniołki, które włożyliśmy do garnitura. Po prostu mam poczucie, że Tomek odszedł kochany, zaopiekowany, bez bólu, oczywiście farmakologicznie wsparty. Ale to wszystko sprawia, że to, jak był pożegnany i to, jak dużo osób nam towarzyszyło, jak piękny był pogrzeb i to, że wyszło słońce, było słońce na pogrzebie, które tak kochał i to słońce za każdym razem, kiedy jest tam trudno i zarówno ja, jak i dziewczynki, czujemy, że to po prostu jest od niego, tak? I tak jak w sobotę był piękny dzień, i w słońcu chodziliśmy po cmentarzu. Nieraz właśnie mówimy sobie, że po prostu to dobre pożegnanie sprawiło, że mamy też dobre wspomnienia. I myślimy sobie, że No właśnie, dużo osób też tak rozmawiało ze mną, że ważne, że już nie cierpi. Tak? Czyli jeżeli to te ostatnie dni były pełne miłości, ciepła, w gronie rodziny Tomek chciał i był w domu rodzinnym u rodziców. Rodzicom bardzo na tym zależało i cieszyłam się właśnie, że tutaj było takie porozumienie, że byliśmy w stanie dać mu taką właśnie dobre towarzyszenie w ostatnich dniach.
Pięknie wam dziękuję za tę rozmowę. To rozmowa, która rzeczywiście może powoli, jeżeli to jest możliwe, a chyba jest, słuchając was, tak myślę, oswajać temat śmierci. Chciałabym, żeby to nie była ostatnia taka rozmowa i mam wielką nadzieję, że będziemy mogły się jeszcze spotkać ponownie. Sylwia Grzegżółka i Milena Pacuda, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Katarzyna Sanocka, dziękujemy państwu. Do usłyszenia.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.